W Uchu na Świat, kierunek Wyspa Wielkanocna na początek, a razem ze mną w studiu Ewa Wilczyńska-Saj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ewa Wilczyńska-Saj, ale wielu może kojarzyć cię z Ewaway, ewaway.pl, Ewaway na profilu facebookowym, ale też na Instagramie. Pseudonim podróżniczy, jak sama mówisz. Jak to się stało, że zaczęłaś podróżować, że połknęłaś takiego bakcyla?
Myślę, że zaczęło się przede wszystkim od zmęczenia życiem tutaj, codziennością. Tym, że bardzo, bardzo dużo w pewnym momencie pracowałam. Próbowałam kończyć studia jednocześnie, już rozkręcając firmę. Bardzo dużo się działo. Chciałam też żyć jakoś towarzysko i normalnie, ale bardzo trudno było to połączyć. I poziom zmęczenia i takiego już chyba w pewnym momencie buntu na to, że to tak nie powinno to życie wyglądać, że coś tu poszło nie tak. Człowiek ma takie w ogóle skojarzenie, że chciałby uciec na koniec świata. Nie wiem, czy każdy, ja miałam. I faktycznie ten koniec świata zaczął mnie ciągnąć.
I wtedy wymyśliłaś Wyspę Wielkanocną?
Można tak powiedzieć. Ogólnie podróże były już taką formą i ucieczki od tej codzienności i takiej ciekawości świata. Natomiast Wyspa Wielkanocna stała się dla mnie takim końcem świata, takim wymarzonym kierunkiem. Ja wiedziałam, że tam już jest tak daleko, że dalej nie można.
Odległy rejon Pacyfiku.
Więc być może tam się schowam choć na chwilę i odpocznę.
Wzięłaś mapę, wyznaczyłaś najdalszy punkt i powiedziałaś sobie, będę tam.
Poniekąd tak, natomiast był jakiś program i właśnie o tych posągach, kamiennych posągach z Wyspy
Wielkanocnej. I zainspirowało cię to.
Tak, one jakoś, jak ja to nazywam, zaczęły do mnie gadać i wtedy popatrzyłam na mapie, gdzie to jest i stwierdziłam, no mam to, co chciałam. Czyli coś intrygującego, pięknego, niesamowitego i właśnie na końcu świata. Czy można lepiej?
Rozpoczęłaś przygotowania do tej wyprawy. One zaczęły się od zbierania pieniędzy na tę podróż, czy od obmyślania tego, kiedy się tam wybierzesz, co musisz zabrać, czy samodzielnie, czy w jakimś takim zestawie zorganizowanym?
Zaczęło się od tego, żeby pomyśleć, jak to zrobić w momencie, kiedy rozkręcam firmę. Tak czułam, że muszę skończyć studia, ale już chcę lecieć. I chyba pogodzenie tego wszystkiego, jak można zostawić firmę, nie zamykając jej, co można z tym zrobić, jak dokończyć te studia, co też nie było łatwe.
No, zakończyłaś?
Tak, tydzień przed wylotem. Muzykologię. Pieniądze też oczywiście grały tu dużą rolę, więc trzeba było przemyśleć, no to co dalej, jeżeli chcę lecieć, to ile to by było potrzebne. Planowaliśmy tę podróż razem z mężem, więc jakby tutaj też była kwestia, no pogodzenia bardzo, bardzo wielu rzeczy, ale przygotowania i przemyślenia trwały długo, ponad 2 lata.
To nie tak, że z dnia na dzień podejmujemy takie decyzje.
Na takim etapie, na którym byłam, to nie. To był cały długi proces. Wydaje mi się, że takim założeniem, które było jednym z pierwszych i ono zostało, bo wtedy nawet blog nazywał się Gonimy Słońce. I założenie było takie, że spróbujemy nie przeżyć zimy, której nie lubimy, czyli latać w ten sposób, jakby w tę stronę, żeby cały czas mieć wiosnę albo lato. I to się faktycznie udało, czyli wylecieliśmy jesienią, taką wczesną w miarę z Polski, w stronę Azji. Tam jeszcze było najchłodniej, bo w Chinach pamiętam, że przez moment jeszcze troszkę zmarzliśmy, ale później już w dół coraz bardziej Tajlandia, Indonezja, później już Australia, Nowa Zelandia.
Czyli to była podróż kilkuetapowa.
Tak, tak. No ładne parę miesięcy.
Ruszyliście skąd?
Z Krakowa i Pekin. Przez miesiąc podróżowaliśmy po Chinach. Później Tajlandia była przez 2 tygodnie z takim wyskokiem do Kambodży, żeby tu Angkor Wat jednak zobaczyć na własne oczy. Miesiąc na Bali prawie, bo to był grudzień i tak święta i ten grudniowy czas chcieliśmy trochę odpocząć, bo to już też była intensywna podróż.
By wreszcie trafić na maleńką wyspę na Pacyfiku, co was tam zauroczyło? Jak pierwsze wrażenia? Mhm. Jak postawiliście tam swoje nogi, to zachwyciliście się czym?
Posągi Moai jednak, te kamienne wielkie, robią ogromne wrażenie i tak jak wspomniałam, ja się trochę do tego uśmiecham, ale tak to czuję, że one w jakimś sensie mnie wołały. Więc kiedy zobaczyłam tego pierwszego swojego Moai, którego pamiętam do dziś, to się wzruszyłam, to mi łzy popłynęły i poczułam, że jestem w tym miejscu, w którym miałam być, że tu dotarłam. Będę mówiła za siebie, bo oczywiście każdy z nas to miejsce odbiera zupełnie inaczej, to ja tam teraz ciągle wracam. Oczywiście Romkowi bardzo, bardzo się podobało i też poczuł bardzo mocno klimat. Natomiast każdy człowiek ma takie swoje miejsce i gdzieś tam to jest dość indywidualne. Pamiętam też, że bardzo zaskoczyło mnie wręcz miejsce, które tak się ładnie czasem nazywa matecznikiem Moai. To jest miejsce, gdzie wytwarzano te posągi. Ja o nim wiedziałam i mniej więcej sobie je wyobrażałam, ale nie sądziłam, że ono może być tak niesamowite, tak piękne, że tych posągów może być wciąż tam tak dużo. I ono energetycznie jest takie niezwykłe. I to, co jeszcze pamiętam, to człowiek zwykle jak myśli, wyobraża sobie jakieś różne miejsca, to ma jakieś wyobrażenie o tym miejscu i często dociera i stwierdza, wyobrażałam to sobie większe, lepsze, nie wiem, cieplejsze. A tu miałam w drugą stronę, czyli jakoś w swoich wyobrażeniach jeszcze nie doceniłam tej wyspy i na miejscu to po prostu wszystko mnie rozkładało na łopatki.
Przyznajesz, że kiedy człowiek znajduje się, kiedy trafia na wyspę wielkanocną, to no właśnie wydaje się, że jakby przenosił się w czasie. Skąd takie wrażenie?
Myślę, że tam jest kilka kwestii z tym związanych. Pierwsza jest taka, że przynajmniej na początku, jak tam lądowałam, internet był bardzo słaby albo czasami go w ogóle nie było. Więc to już jest taki pierwszy element, który sprawia, że no dzisiaj, kiedy mamy dostęp do tego internetu, kiedy to jest taka nasza codzienność, że cokolwiek się nie dzieje, sięgamy po telefon i wiemy wszystko już, a tam nie, no to już jest takie pierwsze jakby przeniesienie. Druga kwestia jest taka, że to jest wyspa, to jest miejsce, gdzie jeszcze dość mocno kultywuje się to, co jest tradycyjne, to, co przodków. Nie ma tej techniki, która z wszystkich stron nas otacza tutaj w Europie. Te domki, mieszkania ich są dość właśnie takie małe. Ogrom natury i właśnie przyroda, która otacza, czas płynie inaczej. Mamy wrażenie, że jesteśmy zupełnie jakoś gdzieś indziej, że to nie jest to, gdzie jesteśmy na co dzień.
Bez tych odcinków ciągaczy naszej uwagi, też koncentrujemy się na tym, co tu i teraz, na tym, co wokół nas.
Tak.
I pamiętasz ten pejzaż, to, co zobaczyłaś przed sobą, kiedy właśnie trafiłaś na wyspę?
Pierwsze skojarzenie to zawsze jest ocean. Kiedyś też takie pytanie dostałam o kolory i powiedziałam, że właśnie wyspa kojarzy mi się z niebieskim i zielonym. Że jest ten ocean i niebo, ale też zielony, ta trawa, te takie wzgórza, ich mniejsze, nieduże, ale jednak ta zieleń połączona z tym niebieskim cały czas, to jest w ogóle moje główne skojarzenie, bo ten ocean zawsze gdzieś jest, to niebo wiadomo, zawsze gdzieś. I ta zieleń właśnie, no i oczywiście posągi, no tu powinnam dodać trzeci kolor, ten brązowy, szarawy, taki kamienisty, ale no posągi są jakby osobnym tematem, ale pejzaż to jednak zieleń i niebieski.
Ile czasu tam spędziłaś?
Byłam tam 3 razy, choć czasem to tak nazywam, że 4, bo musiałam w pewnym momencie wylecieć do Chile i wrócić po jakimś czasie, więc lądowałam tam 4 razy. Za pierwszym razem w trakcie tej podróży dookoła świata byliśmy przez tydzień niecały. Za drugim razem już poleciałam tam sama. Spędziłam tam polską zimę. Pomieszkałam dłużej w takim domu rapanujskim i przyglądałam się kulturze, tym zwyczajom, temu wszystkiemu. A za trzecim razem to była znowu podróż dookoła świata. Tym razem już moja samodzielna. Teraz ostatniej zimy i byłam tam 1 miesiąc.
To już jest czas, który pozwala wniknąć w lokalną społeczność. Mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej to...
Rapanujczycy.
Jacy są?
Pierwsze skojarzenie, jak zapytałeś, przyszło mi do głowy piękni ludzie. Na zewnątrz i wewnątrz. Oczywiście to jest generalizowanie, bo jest to społeczność jak każda inna, czyli mamy...
Zróżnicowana.
Cały przekrój ludzi są ci piękni, świecący dobrem, a są też ci, którzy nie do końca. I wiadomo, no tak będzie wszędzie. Natomiast no, moje główne skojarzenie, że oni są w ogóle tak jeszcze bardzo blisko ziemi, bardzo blisko natury, oceanu. To jest takie niesamowite, że są tacy uważni, spokojni, że nie gonią i kiedy z nami rozmawiają, kiedy się nawet witają, kiedy przytulają na powitanie, to nie jest jakieś tam odbicie się na szybko i już uwaga w inną stronę albo witanie z kolejnymi, tylko to jest nawet te kilka sekund, które są tylko i wyłącznie dla nas. I to jest takie niesamowite, bo tego mi osobiście brakuje w tym naszym tutejszym świecie.
Czyli jest... mogą nam przypomnieć o tym, co ważne, a co my w pośpiechu gubimy.
Mm-hmm, tak. I wydaje mi się, że to jest coś, co ich tak wyróżnia. To jest coś, co bardzo mnie do nich przyciąga.
To, co ciągnie wszystkich turystów w to miejsce, to posągi.
Dla nich to jest świętość. To jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jest taką ich tożsamością kulturową i my jako turyści często podchodzimy i chcemy jak najszybciej zrobić sobie zdjęcie, jak najbliżej tego pomnika. Tam nie wolno podchodzić bardzo blisko. Jak byłam tam za pierwszym razem, to nie było za bardzo oznaczeń i pamiętam takie sytuacje, że ktoś zbliżał się za bardzo, wchodził na ahu, takie platformy ceremonialne i ktoś tam nagle biegnie i woła, ale tam nie wolno wchodzić. Dziś tam już jest to poodgradzane, żeby wszyscy wiedzieli, że do Moai się nie zbliża, ponieważ to jest coś dla nich bardzo, bardzo ważnego. I teraz różne są podejścia, ale najbliżej mi jest do tego, że te kamienne posągi to są ich przodkowie, to nie są bogowie, to są postaci z ich klanów, rodzin, takie ważniejsze osoby, które po śmierci stają się takim naszym pośrednikiem z tą górą. Kimś, do kogo można kierować swoje prośby, kto za nami się właśnie wstawi w odpowiednim momencie, i te posągi Moai stoją zazwyczaj, większość z nich, tyłem do oceanu, a przodem do wiosek, do ludzi, bo mają się opiekować tymi wioskami, tymi ludźmi właśnie. I myślę, że to jest tak, gdybym miała w skrócie powiedzieć, to jest to taka kwintesencja tego, czym dla nich są Moai.
Są jakieś legendy, które się wiążą z tymi posągami?
Tak, no na pewno jest tego bardzo dużo. Oni sami do końca często nie wiedzą i nie potrafią wytłumaczyć, dlatego że jest to wyspa pełna zagadek. Mamy ciągle ogrom pytań bez odpowiedzi, ale no ja lubię bardzo legendę właśnie odpowiadającą na pytanie, jak były transportowane, no bo są wielkie, ciężkie, ci ludzie z dość prymitywnymi narzędziami, jak oni mogli tak coś wielkiego przetransportować na ten ocean z wulkanu, przy którym były wykuwane. No i naukowcy z całego świata oczywiście próbują to wytłumaczyć w sposób taki logiczny, naukowy. A Rapanujczycy mówią, przecież każdy posąg ma swoją moc, swoje mana. Więc w momencie, kiedy już był gotowy, to zwyczajnie unosił się nad ziemią, lewitując i udając na miejsce swojego przeznaczenia. Jakby bez jakichś mechanicznych sposobów. I jak ja tu się śmieję, po co drążyć, po co szukać? Ja nawet słyszałam, i to się wciąż pojawia, że te posągi są tak duże i po środku tego oceanu na pewno to albo kosmici, albo jakieś siły nadprzyrodzone nam je przysłały, przywiozły. No nie wiemy, że są wydobywane na miejscu właśnie przy wulkanie Ranoraraku, bo tam jeszcze wciąż są ich części, ich elementy. Niektóre są nieodkute jeszcze wciąż od skały, już mają nadane kształty, więc znaleźliśmy narzędzia przy tym, my jako ludzie, w sensie dzisiejsi. Więc wiadomo było, że to tam powstawały.
Czy Wyspa Wielkanocna ma coś wspólnego ze swoją nazwą, ze świętami, które my tradycyjnie kojarzymy z wiosną?
To, że dotarli tam również misjonarze, więc jest kościół katolicki, jeden taki w centrum miasteczka. No i osoby w tym kościele, które tam uczęszczają, tę Wielkanoc obchodzą. Natomiast Wyspa Wielkanocna, ta nazwa została im nadana w momencie, kiedy Holendrzy wypatrzyli tę wyspę ze swojego statku. To było dość dawno temu, 1722 rok. I oni nawet nie zeszli na tę wyspę tego dnia, ale właśnie na Wielkanoc, dokładnie niedzielę Wielkanocną wypatrzyli. Tak odnotowali, że będzie to Wyspa Wielkanocna.
A jak to się stało, że obecność na Wyspie Wielkanocnej zainspirowała cię do podróży dookoła świata?
Ja od mojego pierwszego pobytu na Rapa Nui, na Wyspie Wielkanocnej, szukam sposobów, żeby tam wrócić. I myślę, że to jest taka jakaś forma przyciągania i też kreatywności dla mojego umysłu, ponieważ kiedy byłam tam, już spędziłam tę zimę. To był początek 2020 roku. Tu się zawsze uśmiecham, bo nikomu ten rok nie kojarzy się z podróżami, a mi właśnie tak. I wtedy pomyślałam sobie, że to jest nadal dla mnie za mało, ja znowu chcę tu być. Ale też im bardziej wgłębiam się w tę kulturę, w te legendy, te zagadki, tym pojawia mi się więcej pytań, na które chciałabym poznać odpowiedzi. I poczułam, że jeżeli wiemy o legendarnej wyspie Hiva, z której Rapanujczycy pochodzą, bo wcześniej oni nie od zawsze zamieszkiwali tę wyspę, właśnie oni ją odkryli, nie Europejczycy, tylko Polinezyjczycy, pomyślałam sobie, że mogłabym popłynąć trochę jakby śladami ich przodków, popłynąć czy polecieć i poszukać tej wyspy Hiva, albo przynajmniej tych rejonów, skąd mogliby pochodzić, żeby znaleźć jak najwięcej odpowiedzi na pytania, które kłębią się w mojej głowie. No i podróż dookoła świata tutaj akurat była trochę przypadkiem, ale tak wyszła przy okazji, bo jeżeli chcemy z jednej strony Pacyfiku Południowego przedostać się na drugą, to jest to po prostu logiczniej i wygodniej wrócić od drugiej strony do Polski.
Czy to jest prawda, że ta podróż dookoła świata zajęła zajęła ci 101 dni?
Miało być około 100 dni, ale to, że 101, to już ja sobie tak wyliczyłam.
Na początek miało być nawiązanie do Juliusza Verne.
Nie, nawet tak nie myślałam, ale później stwierdziłam, że czemu nie pobawić się w liczby?
Bawiąc się w liczby, dorzućmy tutaj, że w ciągu ostatnich 12 lat odwiedziłaś ponad 50 krajów na 6 kontynentach i odbyłaś już w sumie 2 podróże dookoła świata.
Tak, zgadza się.
Z tych wypraw masz takie swoje ukochane miejsca?
Myślę, że dziś nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że jest to Rapa Nui. Jest to mój numer 1. Ale pojawiła się właśnie podczas tej ostatniej podróży dookoła świata dodatkowa wyspa. Nazywa się Nuku Hiva i jest właśnie jedną z wysp Markizów. Wyspa, na którą dotarłam szukając właśnie tych przodków, bardzo mocno też do mnie przemówiła. Skradła moje serducho, poznałam tam niesamowitych ludzi i to już jest taka moja druga wyspa Pacyfiku.
Woda i kawałeczek lądu, tak pejzaż byśmy scharakteryzowały.
Tak, trochę więcej lądu i trochę wyższe góry niż na Rapa Nui. Wyspa nieco bardziej dzika, bo jeszcze trudniej dostępna niż Rapa Nui paradoksalnie. I ludzie, znowu ludzie, którzy są niesamowici.
Jak trafiasz do tych miejsc, to gdzie nocujesz? Jak organizujesz sobie życie? Jak wygląda twój dzień? Co jesz?
Za pierwszym razem zazwyczaj jednak korzystam z tych najbardziej nam znanych sposobów, czyli wyszukuję noclegi tak jak wszyscy, ale mam taką i otwartość i biorę sobie zazwyczaj kilka pierwszych nocy tylko i później zobaczę, co się wydarzy. Kogo poznam, czy mi się z kimś nie uda zgadać.
Smakujesz lokalnej kuchni?
Tak, jak najbardziej. Jest taka fajna zasada, że zazwyczaj siadamy i jadamy tam, gdzie jedzą lokalni. Patrzę, gdzie są ludzie. Patrzę trochę po oczach. Wchodzę, widzę, kto stoi za ladą, kto obsługuje. Kto się do mnie uśmiecha. Czasami jest tak, że ktoś do nas zagada i nawet nie planowaliśmy tu usiąść, ale coś jest takiego fajnego w tej energii, że stwierdzamy, o, tutaj dzisiaj.
Tu zostanę. Mhm. Jakie smaki są charakterystyczne dla Rapa Nui?
Owoce i ryby. To byłyby moje takie pierwsze skojarzenia. Mają fantastyczne też słodkie ziemniaki, bataty, takie zupełnie inne niż my znamy, bo one są takie biało-fioletowe. Są w bardzo niewielu miejscach też na ziemi i bardzo mi to smakuje. Także owoce, warzywa, no oni tam jak najbardziej też jedzą mięso, głównie to są kurczaki i wołowina. To, co daje natura, ogródek i ocean.
Dzień na Rapa Nui. Przylatujesz, rozgaszczasz się w miejscu, w którym będziesz nocować i masz plan, wiesz, co chcesz zrobić podczas tego czasu, który możesz tam spędzić, czy właśnie otwierasz się na to, co się zdarzy i tak zupełnie spontanicznie podchodzisz do organizacji tego czasu wyprawy?
Myślę, że to tak mogłam spróbować wypośrodkować, bo każdy dzień będzie wyglądał trochę inaczej, więc plan bym bardziej odniosła do takiego ogólnie tygodnia, że na przykład w danym tygodniu chciałabym tu przeprowadzić z kimś wywiad, tu porozmawiać, tu podejść do biblioteki i ewentualnie, nie wiem, zjeść tuńczyka. Ale na dzień otwieram się tak dość spokojnie, czyli co mi przyniesie sytuacja, życie, intuicja, to w tę stronę idę.
Wyspa Wielkanocna to twój numer 1, ale skoro za tobą dwukrotne co najmniej podróże dookoła świata, to gdybyś miała punkty obowiązkowe dla kogoś, kto marzy, kto chce rozpocząć przygodę z podróżowaniem, wskazać, to gdzie by to było?
Bliżej nas, to jeśli chodzi o moje ulubione kierunki, to zawsze będzie Szkocja. W Europie to jest mój numer 1. To jest ciekawe, bo ja jestem osobą, która lubi ciepło i słońce. Szkocja nam się z tym nie kojarzy.
Tam słońca nie dogonimy.
Jest to bardziej wymagające, choć zdarza się na szczęście i dużo bardziej doceniamy to słońce, kiedy ono jest. To też jest fajne. Szkocja ma dla mnie znowu jakiś taki klimat. To jest
wyspiarski.
A właśnie. To jest trudno czasem wytłumaczyć. Nie ma przypadków, że wołają nas takie miejsca i że być może kiedyś tam już w innym wcieleniu byliśmy i żyliśmy, więc ja myślę, że jeśli to byłaby ta kwestia, to Szkocja jest dla mnie moim europejskim innym domem z innych czasów.
Ale Szkocja taka typu Edynburg, czy uciekasz gdzieś do szkockich wiosek?
Przez jakiś czas żyłam, mieszkałam w Edynburgu prawie rok, uwielbiam to miasto, natomiast tak, ciągnie mnie też w inne rejony Szkocji jak najbardziej. Ja bardzo lubię zamki. I myślę, że tu bardziej chodzi o jakiś taki klimat miejsc, o kulturę, o energię danych obszarów, niż właśnie takie pojedyncze elementy.
Szkocja, co dalej?
Tutaj w Europie też bardzo lubię Andaluzję, to jest część Hiszpanii. Znów nie do końca potrafię tłumaczyć dlaczego, ale z Hiszpanii, jak mam lecieć do Hiszpanii, to zwykle wybieram Andaluzję. Bardzo lubię Włochy, mam też taką możliwość, bo tam akurat mam ciocię, więc mogłam być trochę częściej niż inni. Po prostu pięknie. Bardzo też lubię tuż troszkę dalej Gruzję. Tam też wracam, kiedy mam okazję.
A zatrzymaj się chwilę w Toskanii.
Widzę widoki, pejzaż, ta zieleń, ten spokój. To, że oni też żyją wolniej mimo wszystko niż my, że pozwalają sobie na ten czas takiej siesty, tego momentu, kiedy nawet zamknę się własną restaurację, pomimo, że przyjeżdża, a zdarza mi się taka Polka, która jest głodna właśnie o tej 13:27, ale wszystko wokół jest zamknięte, bo oni wtedy odpoczywają.
Celebrują chwilę.
Celebrują chwilę i wybierają siebie, swój spokój, swój komfort, a nie to, żeby dopasowywać się do innych. Tego im zazdroszczę.
Gruzja?
To znowu ludzie, bym powiedziała, bo miałam też możliwość poznania właśnie takiego zespołu gruzińskiego, muzycznego i pierwszy raz, jak tam poleciałam, to oni pomogli mi się tam zorganizować, pozwiedzać nie tylko od strony turystycznej, tylko też już wewnętrznej. Całe rodziny gdzieś tam spotkałam. Bardzo, bardzo chętnie wracam.
Masz jakieś plany teraz przed sobą, które chciałabyś zrealizować podróżnicze?
Idzie zima.
Trzeba gdzieś uciec.
Tak, tak.
Już w stronę słońca.
W stronę słońca. Wszystko wskazuje na to, że już za może 2 miesiące będę znów na Rapa Nui.
Jak to robisz, że potrafisz tak często zorganizować sobie tam wyprawę, o której mówią inni podróżnicy, że to jedna z kosztowniejszych podróży.
U mnie jest bardzo mocno kwestia priorytetyzacji i pracy. Czyli cały rok trochę żyję pod kątem, że chcę tam wrócić, więc bardzo oszczędzam i rezygnuję z wielu rzeczy. Ja się śmieję, bo to niektórym sobie to trudno jest wyobrazić, ale ja naprawdę potrafię sobie wielu rzeczy odmówić, ale tej podróży tam nie, więc przez wiele lat ja nie miałam żerandoli, wisiały mi żarówki, ale na bilet musiało być. Więc to są tego typu rzeczy. Teraz
są rzeczy ważne i ważniejsze.
Tak, sporo pracuję, właśnie teraz jesienią mam też bardzo dużo i pokazów podróżniczych i tak dalej, więc odkładam każdą złotówkę na bilet. A tam na miejscu z kolei, byłam tam tyle razy, że ja tam lecę trochę jak do swoich, mam zaproszenie, nawet dostałam ostatnio taką piękną wiadomość od Jorge, u którego mieszkałam ostatnio, że Ewa, już nie myśl o pieniądzach, zapraszam cię do siebie, do domu, twój pokój czeka.
A gdybyśmy mieli tak orientacyjnie powiedzieć komuś, kto być może zamarzył pod wpływem naszej rozmowy o wyprawie na Wyspę Wielkanocną, to na ile szacować taką wyprawę? To jest kilka tysięcy, kilkanaście?
Kilkanaście, bo żeby tam dolecieć, to jest takie, ostatnio słyszałam 6-8 tysięcy, zależy czy z bagażem, czy bez. Można znaleźć w takiej cenie loty. Na tydzień no to będzie 7 noclegów. Ja bym liczyła tak bardzo już na okrągło 500 zł za noc. No i kwestia jedzenia. Często jest możliwość zrobienia sobie jakichś takich śniadań samemu. Czasami niektórzy oferują śniadania, owoce są dostępne. Nie jest tam tanio, ale to można przeskoczyć. Natomiast tak na obiad, na jedną osobę, jeszcze tak bez napiwków, bez napojów, trzeba liczyć około 100 zł.
Bo to jest wyspa.
Bo to jest wyspa.
Tam też trzeba pamiętać, że wszystko musi zostać dostarczone na potrzeby turystów czy gości odwiedzających.
Tak, więc jest to dość drogie, plus jakiś bilet do Parku Narodowego, no to jest około $100, więc takie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, no to jest taki start, a teraz już później zależy, jak to sobie organizuje podróże.
Do parku warto zajrzeć?
Bez tego ciężko, dlatego że większość wyspy to jest Park Narodowy. Miejscowość
czyli
nie, ale
ten bilet jest nam konieczny, by w ogóle tam funkcjonować.
Tak, to jest taki obowiązek raczej do wykupienia.
Mimo tych kosztów warto choć raz wybrać się na Wyspę Wielkanocną.
Każdy takie miejsca odbierze troszkę inaczej, ale nie znam osoby, która by tam wylądowała i żeby ta wyspa nie zrobiła na niej wrażenia. Przynajmniej ogromnego.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za historię.
Dziękuję również.
Gościem Ucha na Świat, Ewa Bilczyńska-Saj. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję jeszcze raz.